To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, słoneczny piątek 23 maja. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt. Prasę przejrzeli Agnieszka Kumur i Piotr Błoński. A w dalszej części naszej audycji czekają nas następujące programy. Felieton gospodarczy Piotra Błońskiego, który wykłada kawę na ławę i wyjaśnia, co spowodowało kryzys finansowy. Okazuje się, że mechanizmy bankowe w erze globalizacji nie są tak skomplikowane, jak na to wyglądają. W oczekiwaniu na maj 68. to temat felietonu Postscriptum Stefana Rigera. Anna Rzeczycka, mówiąc o sprawach związanych z filmem, nie miała wyjścia, kan narzuca się samo sobie. Zaprosimy Państwa do wysłuchania audycji z cyklu Mija Tydzień, przygotowanej przez redakcję Radia dla Zagranicy Polskiego Radia. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Jean-Philippe. Tyle zapowiedzi, teraz pora na wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Rosja i Chiny potępiają amerykańskie plany budowy tarczy antyrakietowej. W Kijowie na szczycie energetycznym uzgodniono sprawy bezpieczeństwa w tej dziedzinie przemysłu. Polska występuje z propozycją równoważącą francuskie plany utworzenia Unii dla Śródziemnomorza. Komisja Europejska zgadza się na pomoc rybakom francuskim ze strony państwa. Sekretarz generalny ONZ nakłonił juntę w Birmie do wpuszczenia zagranicznych ekspertów. Premier Wielkiej Brytanii przyjmuje Dalai Lamę w siedzibie arcybiskupa Canterbury, a nie na Downing Street. To były najważniejsze informacje dnia w skrócie, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. W Pekinie przebywa prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Chiny są pierwszym państwem poza terenami dawnego Związku Radzieckiego, jakie odwiedził w roli prezydenta. Taki kierunek jego podróży ma symboliczne znaczenie w chwili, gdy między Moskwą a Zachodem panują napięte stosunki. Chodziło także o sygnał pod adresem Zachodu, że Moskwa ma również przyjaciół w innych częściach świata. Rosja otrzymała w Pekinie to, czego oczekiwała. Poparcie w sprawie amerykańskiego planu budowy tarczy antyrakietowej na terytorium Polski i Czech. Pekin i Moskwa stanowczo potępiają amerykańskie zamiary. Prezydent Hu Jintao stwierdził, że lokalizacja tarczy w Polsce i w Czechach nie przyczyni się do umocnienia strategicznej równowagi i do zapewnienia stabilności na świecie. Zdaniem Rosji i Chin, realizacja planu budowy tarczy antyrakietowej paraliżuje proces kontroli i ograniczenia zbrojeń na świecie. Miedwiediew zapewnił gospodarzy, że Rosja i Chiny są strategicznymi partnerami. Obydwa państwa podpisały oceniany na miliard dolarów kontrakt w sprawie wzbogacania uranu oraz rozbudowy chińskich urządzeń umożliwiających to. Chiny i Rosja reprezentują wspólny punkt widzenia w takich kwestiach jak niepodległość Kosowa czy irański program atomowy. Moskwa nie przyłączyła się do fali krytyki, jaka płynęła niemal z całego świata pod adresem Pekinu za łamanie praw człowieka w Tybecie. Ewentualny punkt sporny to wzrastające zainteresowanie Chin ropą naftową i gazem w Środkowej Azji. Tereny te Rosja uważa za swoje tradycyjne strefy wpływów i zazdrośnie strzeże przed obcymi. W Moskwie odzywają się głosy, że negatywnym skutkiem sprzedaży rosyjskiej broni Chinom jest zdradzenie Pekinowi tajemnic wojskowych. W Kijowie na szczycie energetycznym państw regionu prezydent Gruzji Michał Szakaszwili ostrzegł, że wspieranie przez Rosję separatystów abchazkich zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu i ropy przesyłanych rurociągami biegnącymi przez Kaukaz. Szakaszwili oświadczył, że Rosja dąży do rozpadu Gruzji, podważając jedność terytorialną państwa gruzińskiego i dlatego wspiera separatystów abchazkich. W szczycie udział brali prezydenci 7 państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Gospodarz szczytu, prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, oświadczył, że udało się osiągnąć porozumienie w sprawie budowy systemu bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi przede wszystkim o utworzenie bezpiecznych i przewidywalnych źródeł dostaw i tranzytu i uniezależnienie dostaw od polityki. Słuchają Państwo Paryża RFI. We środę do Warszawy udaje się z jednodniową wizytą prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Tymczasem w piątek władze polskie poinformowały o planie, który ma stanowić równowagę dla francuskiego projektu utworzenia Unii dla Śródziemnomorza.
Coś za coś. Francja chce Unii dla Śródziemnomorza. Polska i Szwecja żądają od partnerów europejskich zacieśnienia stosunków z Ukrainą i Gruzją. Na marcowym szczycie, podczas którego francuski projekt został przyjęty, premier Donald Tusk zapowiedział, że przygotuje projekt współpracy z byłymi krajami obozu sowieckiego. Prezydencja słowacka poinformowała, że szef dyplomacji polskiej Radosław Sikorski przedstawił propozycję na poniedziałkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Chodzi przede wszystkim o bezwizowy ruch dla obywateli krajów sąsiadujących z Unią, a także o zacieśnienie współpracy w wielu dziedzinach. Polityka europejska sporo oferuje sąsiadom z południa, a wschód jest traktowany po macoszemu, przyznał jeden z polskich dyplomatów. Francja oficjalnie popiera polską inicjatywę na wschodzie, ale różnica z Unią dla Śródziemnomorza jest zasadnicza. Żadne państwo z południa nie pretenduje do wejścia do Unii Europejskiej, podczas gdy na wschodzie jest inaczej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukrainę. A przyjęcie tego kraju budzi wiele kontrowersji w Europie. Francja i Niemcy są przeciwne, Szwecja i Wielka Brytania, wspomagane przez nowych członków Unii, popierają kandydaturę Kijowa. Zapewne na następnym szczycie europejskim w czerwcu sprawa ta będzie przedmiotem dyskusji.
Przybywający z wizytą w Kopenhadze premier Francji François Fillon poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała plany pomocy państwa dla rodzimych rybaków, dotkniętych kryzysem wywołanym rosnącymi w rekordowym tempie cenami ropy naftowej. Fillon podkreślił, że sytuacja na rynku paliw zmusza niektóre kategorie zawodowe, takie jak rybacy, do przystosowania się do zmieniających się warunków. Plan reform przewiduje zmniejszenie liczby kutrów oraz modernizację pozostałych jednostek, a jak zaznaczył szef rządu francuskiego, to wymaga czasu i środków na okres przejściowy. Rząd francuski oświadczył, że tytułem natychmiastowej pomocy dla rybaków uruchamia 11 milionów euro. 110 milionów euro. Rybacy, którzy protestują od ponad tygodnia, organizując różnego rodzaju blokady lub inne akcje, są niezadowoleni z rządowej propozycji i nie zamierzają wrócić do pracy. W piątek utrudniali poruszanie się innych jednostek w ciśnieniu Dover, czyli kaletańskie, oraz blokowali dostępu do rafinerii koncernu Total. Ciśnina kaletańska jest szlakiem łączącym Atlantyk z Morzem Północnym. Dziennie przepływa tędy 600 statków. Komisja Europejska obawia się, że pomoc rządu francuskiego może być zakamuflowaną formą dotacji, lecz francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier zapewnił, że chodzi o środki socjalne. Słucham Państwo Paryża RFI. Sekretarzowi generalnemu ONZ Ban Ki-moonowi udało się nakłonić juntę rządzącą Birmą do przyjęcia pomocy przeznaczonej dla ludności dotkniętej tajfunem Nargis. 3 tygodnie po przejściu żywiołu, w wyniku którego zginęło 133 tysiące osób, sekretarz generalny ONZ po trwających 2 godziny rozmowach z przywódcą junty Thanh Swe oświadczył, że Birma zgodziła się wpuścić na swoje terytorium zagranicznych ekspertów specjalizujących się w udzielaniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Do tej pory junta dopuszczała pomoc z zagranicy w bardzo ograniczonym zakresie, a ekipy lekarzy i pielęgniarek nie mogły dotrzeć do najbardziej dotkniętych kataklizmem rejonów. Ban Ki-moon powiedział, że teraz świat patrzy na Birmę, czy junta będzie realizowała złożone obietnice. Wojskowi rządzącą Birmą nie chcą, aby ludność otrzymywała pomoc z zagranicy i w trosce o własny wizerunek kosztem nawet ludzkiego życia rozpowszechniają wiadomości, że pomocy udziela wojsko birmańskie. Birma to jedno z najbiedniejszych, najbardziej izolowanych państw na świecie. Tysiącom mieszkańców terenów dotkniętych żywiołem grożą głód i epidemie. Birma nie wpuszcza na swoje wody terytorialne okrętów marynarki amerykańskiej i francuskiej wiozących pomoc dla Birmańczyków. Przebywający w Angolii prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapewnił, że chce nawiązać rozmowy z przedstawicielami junty, aby nakłonić ją do przyjęcia okrętu wojennego Mistral, na którego pokładzie znajduje się 1500 ton żywności i lekarstw. Sarkozy zaproponował, aby pomoc przeznaczoną na 2 tygodnie dla około 100 tysięcy osób albo przetransportować śmigłowcami, albo Mistral wpłynie do portu w Tajlandii, skąd żywność i lekarstwa zostaną przewiezione łodziami cywilnymi.
Przywódcy z greckiej i tureckiej części Cypru zapewnili, że rozmowy będą kontynuowane. Spotkanie w Nikozji poświęcone było wypracowaniu wstępnych założeń przed mającymi się teoretycznie rozpocząć w czerwcu negocjacjami w sprawie zjednoczenia Cypru. Czy termin zostanie dotrzymany? Będzie to trudne, przyznali szefowie obydwu republik, podkreślając jednak, że rozmowy były szczere i konstruktywne. Wybór w lutym na prezydenta Republiki Cypru Dimitrisa Christofiasa obudził nadzieję, że trwający od 1974 roku rozłam zostanie wreszcie zakończony. Wcześniejsze próby prowadzone pod egidą ONZ-u zakończyły się fiaskiem. W 2004 roku Greccy cypryjscy odrzucili w referendum plan zjednoczenia wyspy. Od tego czasu grecka część Cypru weszła do Unii Europejskiej, a zajęta ponad 30 lat temu przez armię turecką północna część Cypru jest nadal nieuznawaną, oprócz Ankary, niezależną republiką.
Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown spotkał się na 25-minutowej rozmowie z duchowym przywódcą Tybetańczyków w siedzibie arcybiskupa Canterbury, a nie w siedzibie szefów rządu przy Downing Street. Mimo że biuro premiera poinformowało, iż rozmowy toczyły się w bardzo ciepłej atmosferze i były konstruktywne, na plan pierwszy wysuwa się sprawa miejsca, w jakim doszło do spotkania. Na głowę Gordona Browna posypały się słowa krytyki, że przeniesienie rozmów do siedziby arcybiskupa Canterbury, do pałacu Lambeth, najwyższego duchownego zwierzchnika kościoła anglikańskiego, było gestem uległości wobec komunistycznych władz w Pekinie. Poprzednicy Browna, Tony Blair i John Major, przyjmowali dalej lamę na Downing Street. Brown dąży do znacznego ożywienia kontaktów gospodarczych z Chinami i to miałaby być cena, jaką za to zapłacił. Dalai Lama w rozmowie z Brownem zapewnił, że nie dąży do niepodległości Tybetu, lecz do autonomii, że jest przeciwnikiem przemocy oraz że nie chodzi mu o zakłócenie lub o bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, o co oskarżają go władze chińskie. W czwartek Dalai Lama występował przed Komisją Parlamentu Brytyjskiego. Jego zdaniem Wielka Brytania nie robi wystarczająco dużo w sprawie Tybetu. W wywiadzie dla AFP powiedział, że obawia się, iż w Tybecie dojdzie do krwawych i ostrych starć, jeśli rozmowy prowadzone przez jego emisariuszy z przedstawicielami władz chińskich zakończą się niepowodzeniem. Jego zdaniem im większa jest przemoc ze strony Chin, tym silniejsze są nastroje niepodległościowe wśród Tybetańczyków. Pierwsza seria rozmów tybetańsko-chińskich odbyła się na początku maja. Kolejną przewidziano na czerwiec. I to były wiadomości RFI z Paryża. To były wiadomości, a teraz pora na prasę. Gazety dla Państwa przyjrzeli. Poranne Agnieszka Kumor, Le Monde popołudniowy Piotr Błoński.
Katolicki dziennik La Croix zamieszcza obszerny wywiad z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Wita on z zadowoleniem przyszłą prezydencję Francji w Unii Europejskiej, ale ostrzega zarazem, że powinna ona sprawować europejskie przywództwo, wyzbywszy się arogancji. W sprawie ulubionego tematu prezydenta Sarkoziego, Unii na rzecz Śródziemnomorza, Barroso odpowiada dziennikarzom La Croix, udało nam się uniknąć rozczłonkowania Unii Europejskiej, zachowując istotę projektu. Co to oznacza? Basen Morza Śródziemnego wydaje się najbardziej krytyczny dla przyszłości Europy. Chodzi o kwestie związane z imigracją, ochroną środowiska, transportem, energią. W dużej mierze na tym polu rozegra się dialog lub też szok cywilizacyjny. Unia na rzecz Śródziemnomorza jest dodatkową platformą polityczną w stosunku do postanowień przyjętych w roku 2002 na szczycie Unii Europejskiej w Barcelonie. Na pytanie o reformę instytucji europejskich i powołanie do życia stanowiska prezydenta Rady Europejskiej, planuje się, że byłby on wybierany przez głowy państw Unii, Barroso przyznaje, że stanowisko prezydenta poprawi wizerunek i wiarygodność Unii na forum międzynarodowym. Komisja potrzebuje silnej Rady Europejskiej, twierdzi rozmówca La Croix. Nie ma miejsca na wzajemne niesnaski i walkę o prerogatywy. Instytucje europejskie winny się wzajemnie wspomagać. Potrzebujemy silnych instytucji na rzecz silnej Europy w świecie. Kto powinien zostać prezydentem Rady Europejskiej? Ktoś, kto kocha Europę, odpowiada po prostu Barroso. Kto żyje jej duchem, wyznaje europejskie wartości i rozumie wspólnotowy system. Ktoś, kto gotów jest pracować z instytucjami europejskimi, najbardziej złożonymi, gdyż najbardziej wysublimowanymi w dzisiejszym świecie. Trzeba nimi zarządzać inteligentnie, dla dobra wszystkich. Nie zapominajmy, że punktem ciężkości pozostaje we wspólnocie Komisja Europejska, dodaje jej przewodniczący. W przeddzień francuskiej prezydencji w Unii José Manuel Barroso życzyłby sobie zachowania wyjątkowo dobrych stosunków, jakie panują na linii Bruksela-Paryż. Można nawet mówić o przyjaźni z prezydentem Sarkozym, przyznaje Barroso, który składa hołd jego proeuropejskiemu zaangażowaniu. Francja to obok Niemiec największy akcjonariusz Europy, rzuca metaforą przewodniczący komisji. Jednak prawo europejskie stosuje się tak samo do Francji, jak choćby do Łotwy, precyzuje zaraz. Podczas gdy lewicowa gazeta Libération cieszy się stopniejących, aczkolwiek bardzo wolno, cen mieszkań w dużych miastach francuskich, Aujourd'hui en France, Le Parisien zamieszcza fragmenty raportu sporządzonego przez 16 deputowanych na temat zarządzania przez państwo budynkami użyteczności publicznej. Włos się jeży na głowie podatnika. Raport mówi m.in. o urzędnikach państwowych zajmujących mieszkania służbowe, do których nie mają prawa. Ale również o niefrasobliwości ministerstw. W roku 2005 ministerstwa francuskie nie były w stanie podać dokładnej powierzchni zajmowanych przez siebie lokali. Dostało się przy tej okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bernarda Kouchnera. W ubiegłym roku Quai d'Orsay zakupiło budynek państwowych drukarni za 325 milionów euro, czyli za czterokrotną równowartość sumy, za jaką 4 lata wcześniej państwo sprzedało ten sam budynek amerykańskiej firmie Carlyle, która zarobiła na tej transakcji wcale przyjemną sumkę. Deputowani nie tylko piętnują ministerstwo za wyrzucanie pieniędzy z budżetu, ale również państwo za totalny brak obrotności w wielu tego typu transakcjach. Trudno jest wycenić rozproszone dobra Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Sprawiedliwości, jak również Imigracji płacą szerokim gestem ogromne czynsze w centrum Paryża. Ekologia i środowisko wybudowało sobie wieżowiec w nowoczesnej dzielnicy La Défense za 700 milionów euro. Dorzućmy jeszcze do tego Ministerstwo Zdrowia, które wbrew swemu powołaniu zaniedbuje utrzymanie i czystość zajmowanych przez siebie budynków. I mamy obraz, jaki malują oburzeni deputowani, szastania we Francji państwowymi pieniędzmi.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rynek naftowy kompletnie zwariował. To oficjalna wypowiedź sekretarza OPEC-u i zarazem główny tytuł w dzisiejszym Le Monde. Poprzedza on obszerny artykuł o niepokojach związanych nie tyle z szaloną i niepowstrzymaną zwyżką cen ropy, lecz z perspektywami jego wydobycia, które, jak się nagle okazuje, są bardziej ograniczone niż dotąd się sądziło. Dokładniej, według najnowszych oszacowań, tempo wypróżniania istniejących złóż jest szybsze niż przewidywano, a bogactwo złóż ropy rozpoznanych, lecz jeszcze nie eksploatowanych, nie jest precyzyjnie określone. W szczególności czytamy, nikt nie wie na pewno, jakie ilości ropy zawierają rzeczywiście złoża w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Wenezueli, Iranie i Chinach, krajach, które nie należą do Międzynarodowej Agencji Energii i nie współpracują z nią. Równocześnie apetyt energetyczny Chin czy Indii, a nawet i krajów Zatoki Perskiej rośnie błyskawicznie. Słowem, z ropą jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Bębni o tym nie tylko Le Monde, ale cała światowa prasa. Można się tylko zastanawiać, dlaczego wyniki stosownych badań i analiz pojawiają się akurat teraz. Wśród innych tematów na omówienie w komentarzu redakcyjnym zasłużyła dziś Gruzja po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych partii prezydenta Saakaszwilego. Ich przebieg był krytykowany przez obserwatorów międzynarodowych, ale ostatecznie uznali oni, że dokonano tam ważnych i konkretnych postępów. Gruzja jest zatem na dobrej drodze, jak głosi tytuł komentarza Le Monde. Kraj ten, czytamy, uczynił ze swego otwarcia na Zachód główny priorytet. Stygmaty sowietyzacji, takie jak brak kultury politycznej, podporządkowanie sądownictwa władzy, katastrofalny stan więzień są tam wciąż obecne. Kampania wyborcza obfitowała w nadużycia i incydenty, tym niemniej konkurowało 12 formacji politycznych, debaty były burzliwe, mityngi dozwolone, krytyka swobodna. Te właśnie fakty szef misji OBWE nazwał konkretnymi i ważnymi postępami. Wystarczy porównać Gruzję z krajami sąsiednimi. W Armenii protesty w czasie wyborów prezydenckich w lutym zostały krwawo stłumione, zabitych zostało 8 manifestantów, co zresztą nie wzbudziło na Zachodzie większego zainteresowania. W Azerbejdżanie zaś władza przechodzi z ojca na syna, opozycja jest zakneblowana, a wolność wypowiedzi nie istnieje. Tbilisi jest jedyną stolicą byłego ZSRR, gdzie można rozmawiać na tarasie kawiarnianym z przedstawicielem władzy wysokiej rangi, czytamy w Le Monde, który, zdaje się, zapomniał już, że republiki bałtyckie też należały do kraju Sowietów. Ta Szwajcaria Kaukazu, czytamy dalej, od dawna zniosła obowiązek policyjnej rejestracji podróżnych, który został przywrócony w putinowskiej Rosji. Gruzja, która pragnie wejść do NATO, otrzymała na szczycie sojuszu w Bukareszcie odpowiedź odmowną. Słabość jej demokracji, napięcia separatystyczne i bliskość Rosji stały się argumentami za oddaleniem tej perspektywy. Dobrze byłoby jednak, konkluduje Le Monde, by społeczność euroatlantycka wysłała jej jednoznaczny sygnał i poparła jej pragnienie ugruntowania niezależności.
R F I.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Energia bezpieczna, odnawialna i konkurencyjna oto trzy główne cele, mocno ze sobą powiązane, które mają zdeterminować w najbliższej przyszłości wspólną europejską politykę w tej dziedzinie. Konieczność stopniowego eliminowania węgla z produkcji energii, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych, postawiło wiele państw przed alternatywą budowy elektrowni jądrowych. Odbywające się w tych dniach w Pradze Forum Europejskie poświęcone zagadnieniom związanym z tą energią jest próbą odpowiedzi na pytania, jakie korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą energia jądrowa. Jak ważny jest to temat, świadczy chociażby obecność na tym spotkaniu nie tylko specjalistów, ale również wielu polityków europejskich i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Mirek Topolanek, premier czeski, zwracając się do uczestników tego spotkania, zadał pytanie, czy Unia Europejska będzie na tyle odważna, by zachęcić swych członków do inwestowania w badania i do budowy nowych reaktorów jądrowych. Przewodniczący Komisji Europejskiej przyznał, że ogólna tendencja idzie mniej więcej w kierunku energii nuklearnej. Pytanie jednak pozostaje, kiedy zapadnie decyzja na skalę europejską. 15 państw z 27 produkuje energię jądrową, 150 reaktorów dostarcza 1/3 elektryczności w Europie. Do tego grona dołączyła w styczniu Wielka Brytania, która podjęła decyzję o budowie elektrowni atomowej nowego typu, a Włochy właśnie poszły jej śladem. Przedstawiciele nowych państw członkowskich, jak chociażby premier Słowacji, nazwał absurdalną, wymuszoną przez Brukselę decyzją o zamknięciu elektrowni atomowych. Był to warunek wstępny, przypomnijmy, przed przyjęciem do Unii. W podobnym duchu wypowiadał się premier Litwy, który zaapelował do państw europejskich o solidarność w ponoszeniu konsekwencji zamknięcia tych elektrowni przed 2004 rokiem. Czy energia jądrowa to nieuchronna przyszłość? Pytam fizyka Lucjana Śniadowera.
Nie jestem specjalistą od energetyki jądrowej, ani także fizyki jądrowej, ale jestem fizykiem eksperymentatorem. Nieobce mi są pewne metodologie badań fizycznych i zastosowań fizyki w praktyce. Poza tym jestem obywatelem kraju, który jest bardzo zaawansowany w energetyce jądrowej, czyli Francji. Prawie 80% energii elektrycznej we Francji pochodzi ze źródeł jądrowych. Nakładają się na to oczywiście wielkie tradycje, począwszy jeszcze od Becquerela, małżeństwa Curie, a potem Marie Curie-Skłodowskiej, poprzez Langevin, Joliot-Curie. Francja natychmiast po wojnie oceniła sytuację trzeźwo i zainwestowała w rozwój energetyki jądrowej. I była to decyzja jak najbardziej słuszna. Energetyka jądrowa dzisiaj praktycznie nie ma żadnej alternatywy na wielką skalę.
A zagrożenia związane z energią?
Jeśli chodzi o zagrożenia, to chciałbym tutaj wprowadzić pewien wątek osobisty. Mianowicie tak się złożyło, że z radiem, które pani w tej chwili reprezentuje, czyli RFI, współpracowałem w latach 80. Pod koniec kwietnia 86 roku miałem dyżury w radio wtedy, kiedy nastąpił wybuch w Czarnobylu. Chciałem zrobić coś interesującego do dziennika RFI. I zadzwoniłem do profesora fizyki w Kopenhadze, Bronisława Burasa, którego znałem jeszcze z Warszawy, bo był moim profesorem w Warszawie w latach 60. Profesor Buras odesłał mnie do swojego przyjaciela, wybitnego fizyka brytyjskiego, polskiego pochodzenia, Józefa Rotblata. I pamiętam bardzo dobrze, jak zapytałem profesora Rotblata, co sądzi o wydarzeniach ostatnich kilku dni, czyli dokładnie o Czarnobylu, powiedział, że mimo tego, że jest to sytuacja dramatyczna, że jest to wielka katastrofa, że ta katastrofa jest wynikiem wielu zaniedbań w radzieckiej energetyce jądrowej, braku infrastruktury, która pozwoliłaby na natychmiastowe ratowanie ludzi, mimo wszystko jednak nie ma odwrotu od energetyki jądrowej i nie ma odwrotu od technologii jądrowej, jeśli chodzi o produkcję energii jądrowej. I te słowa utkwiły mi bardzo dobrze w pamięci. Trzeba dodać, że Józef Rotblat 9 lat później po tych wydarzeniach został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla razem z całym ruchem Pagłosz, ponieważ przedstawiał się zawsze jako Polak z brytyjskim paszportem. Ta nagroda dla Józefa Rotblata powinna być wliczona do polskiej puli Nagród Nobla, w szczególności pokojowych Nagród Nobla, łącznie z Nagrodą dla Lecha Wałęsy.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Literatura dotycząca przyczyn kryzysu finansowego wywołanego przez amerykańskie subprimes jest już nadal obfita. Na tyle w każdym razie, że opis jego przyczyn i przebiegu jest już znany, co sprawia, że wskazuje się palcem na winnych. Banki udzielające bez opamiętania pożyczek subprimes, agencje notowań, które przypisywały funduszom utworzonym z pakietów tych pożyczek wysokie noty, spekulanci i banki centralne i wszelkie władze, które nie zareagowały na czas. Dyskusja co do środków zaradczych jest jednak w powijakach. Każda bowiem kategoria owych, w cudzysłowie, winnych ma na swoją obronę nieodparte argumenty. Nie doszło ani do naruszenia prawa handlowego czy karnego, ani praw matematyki. Czy jednak do wyolbrzymienia kryzysu nie przyczyniły się obowiązujące w sektorze finansowym regulacje? Takie pytanie zadaje paryski ekonomista profesor Didier Marteau. Rozprzestrzenienie swoistego wirusa, jakim okazała się pożyczka subprime, wynikło z jej zabezpieczania przez sekuryzację. Pożyczka subprime to pożyczka udzielona klientowi, który nie dysponuje w chwili jej udzielenia wystarczającą gwarancją wypłacalności. Sekuryzacja to proces odkupywania kredytów pierwotnych, w tym wypadku subprimes, tworzenia z nich pakietów, przy założeniu, że niewypłacalni okażą się tylko niektórzy klienci, a nigdy wszyscy naraz, i dalszego odsprzedawania wierzytelności hipotecznych, z których potem na rynku finansowym tworzy się, znowuż w celu rozcieńczenia ryzyka, kolejne pakiety dla dalszej odsprzedaży. Powstaje wielopiętrowa struktura zobowiązań finansowych o coraz trudniejszym do określenia wskaźniku ryzyka niewypłacalności, nawet jeśli liczba kredytów potencjalnie niewypłacalnych jest w stosunku do całości znikoma, o czym za chwilę. Pułapką okazało się nadmierne skomplikowanie tej struktury. Gdy odsetek niewypłacalności kredytobiorców subprimes przekroczył 6%, a ceny na rynku nieruchomości zaczęły spadać, banki mogły liczyć na odzyskanie jedynie części wartości udzielonej pożyczki. Równocześnie zaś inwestorzy, którzy wykupili produkty finansowe zawierające lub mogące zawierać subprimes, nie mieli możliwości oceny ich wypłacalności. W miarę stopniowego rozcieńczania ryzyka z sektora kredytu nieruchomości wirus rozprzestrzenił się więc na cały sektor bankowy i ubezpieczeniowy, a stąd na cały światowy system finansowy. Spowodowało to powszechną wzajemną nieufność, a co za tym idzie, ograniczanie kredytów. Na rynku zabrakło więc pieniędzy. Stąd trafna reakcja banków centralnych, które dokonały wieloset miliardowych zastrzyków dla udrożnienia rynkowych przepływów. Wróćmy jednak do samych pierwotnych źródeł kryzysu. Globalna suma kredytów subprime to raptem 12% kredytów hipotecznych w USA, czyli 1200 miliardów dolarów. Przy najbardziej pesymistycznym założeniu, że niewypłacalnych jest 20% subprimes i że z licytacji niespłaconych domów banki odzyskałyby jedynie połowę ich wartości, ich strata wyniosłaby 120 miliardów dolarów. Sama w sobie ta suma jest znaczna, ale w skali obrotów nowojorskiej giełdy znikoma. Taka sama suma znika, gdy indeks Dow Jones traci 1%. Co zatem powoduje, że akurat ten kryzys spowodował ogólnoświatowy wstrząs? Jedną z możliwych odpowiedzi wydają się aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące obowiązkowych rezerw bankowych. Przepisy, które nazywa się potocznie Bazylea, gdyż ustalone zostały w tym mieście na posiedzeniu Banku Rozliczeń Międzynarodowych. Z grubsza rzecz biorąc, banki i instytucje finansowe zobowiązane są do dostosowywania wysokości swoich środków własnych do wysokości udzielanych kredytów. Minimum środków własnych ustalono na 8%. Do tego doszły przepisy zwane Bazylea II, określające metody ewaluacji ryzyka i zabezpieczania się przed nim. Wartość aktywów oceniana jest według ich aktualnej wartości rynkowej. Spadek ich wartości musi znaleźć natychmiastową odpowiedź w postaci odpisu na rezerwy. Te przepisy są same w sobie racjonalne i skłaniające do roztropnego gospodarowania. Mają jednak to do siebie, że kiedy dotyczą nie jednego czy kilku banków, lecz większości z nich, to są procykliczne, to znaczy umacniają aktualną tendencję rynku. Dodatkowe kapitały są uwalniane, gdy ryzyko się zmniejsza, a drenowane, gdy się zwiększa. Ponieważ kredyty zarażone wirusem subprime i ich sekuryzowane piętrowe zestawy były rozprzestrzenione na cały rynek finansowy, to aktorzy na tym rynku musieli jednocześnie dokonywać odpisów i rekapitalizować się dla dostosowania wysokości środków własnych. Globalizacja systemu finansowego ma to do siebie, że wszyscy aktorzy są wzajemnie powiązani, a przepisy bazylejskie obowiązują w zasadzie wszystkich. Zmiana sytuacji finansowej jednego wywołuje konieczność dostosowań w innych. Tworzy się w ten sposób piramidę zabezpieczeń zupełnie nieproporcjonalnej wielkości w stosunku do pierwotnego ryzyka. Ta hipoteza jest na tyle prawdopodobna, że jak informuje profesor Didier Marteau, który jest jednym z jej autorów, przy francuskim Ministerstwie Finansów powstał zespół ekspertów, który ma dokonać jej precyzyjnej analizy. Nie chodzi o to, by znieść regulacje, lecz sprawić, by nie miały one skutków procyklicznych, by nie prowadziły do zduszenia przepływu kredytów. Analogicznie chodzi o to, by przemyśleć zasady notowań ryzyka produktów finansowych. Obecnie obowiązujące przyczyniły się do wielopiętrowej ich sekuryzacji i takiego stopnia rozcieńczenia, że ryzyko stało się niepoliczalne.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Cannes nie od dziś jest symbolem luksusu. Noc w hotelach przypominających pałace i noszących zresztą nazwę Palace kosztuje kilka tysięcy euro. Niewiele mniej płaci się w eleganckich restauracjach za homary, langusty, kawior i szampan. Na bulwarze La Croisette luksusowy sklep Diora sąsiaduje z równie luksusowym sklepem Chanel i jubilerem Chopard, który co roku wykonuje złotą palmę dla zwycięzcy festiwalu oraz wypożycza swe klejnoty gwiazdom fotografującym się na czerwonych schodach pałacu festiwalowego i bawiącym się po projekcjach do białego rana na galach, balach i przyjęciach. Paradoks festiwalu Cannes polega na tym, że jego zawartość zupełnie nie odpowiada tej luksusowej oprawie. Bo filmy pokazywane w konkursie i w kilku sekcjach równoległych, a jest to, przypomnijmy, festiwal ambitnego filmu autorskiego, dzieją się na innej planecie i dotyczą zupełnie innej rzeczywistości. Jest to często, i taka tendencja dominuje także w tym roku, świat ludzi przeciętnych, ubogich, pokrzywdzonych, uwikłanych w przerastające ich problemy. Jest to świat więzień, wojen, mafii, konfliktów, niesprawiedliwości społecznej, przemocy, nędzy i nieszczęścia. Takim światem interesują się dwaj filmowcy z Belgii, bracia Jean-Pierre i Luc Dartène.
9 lat temu otrzymali oni Złotą Palmę za Rozetę, historię dziewczyny wegetującej na kempingu i walczącej o integrację do społeczeństwa pracy i pieniądza. W 2005 roku najwyższa nagroda Cannes przypadła kolejnemu filmowi Dardenów – Dziecko, w którym młody złodziejaszek wpada na pomysł sprzedania własnego dziecka. Milczenie Lorny, nowy film belgijskich braci, pokazywany w Cannes w tym roku, jest z kolei dramatem imigracji. Jego bohaterką jest Lorna, Albanka, której udało się wyemigrować do Belgii dzięki białemu małżeństwu z młodym narkomanem, próbującym bez większego skutku zerwać z nałogiem. To film o kimś, mówi Luc Dardenne, kto chce mieć swoje miejsce pod słońcem, połączyć się z ukochanym mężczyzną pracującym na czarno we Włoszech, założyć wraz z nim w Belgii bar. Ale okazuje się, że spełnienie tych życzeń implikuje śmierć innej osoby, oficjalnego męża Lorny. Jak dziewczyna zareaguje w tej sytuacji? Czy będzie mówić, czy też zachowa milczenie na temat planów zabójcy? Nic nie odbywa się tak, jak to zostało przewidziane. Droga Lorny to droga kogoś, kto stopniowo staje się człowiekiem.
Santé. Na zdrowie.
Ce serait bien que vous dansiez ensemble, qu'on vous voit. Ce serait bien qu'Andrei danse avec elle, qu'on les voit.
Хорошо бы вы потанцевали, чтобы вас вместе.
Si elle dit au flic qu'elle a connu ici le barman ou quelqu'un d'autre, dirait que c'est vrai.
Полиция будет спрашивать, скажешь, познакомились в кафе, танцевали, то и все, и бармен.
Baby?
Baby André?
No, no, moi baby, pas de toi.
Mariage, yes, baby non.
Non, toi juste mariage, moi baby.
Vas-y, tu me peux, ouais. Сейчас, подожди, секунду.
Non, 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 on parlera une autre fois, c'est rien.
Quoi ça? Dis-le.
Pas problème, c'est rien.
Wiele filmów poświęconych tragicznym realiom nędzy na świecie zobaczyć można w tym roku w równoległych dziełach kaneńskiego festiwalu. W liczącej się sekcji Certain Regard, przyznającej ważną nagrodę Złotej Kamery dla najlepszego debiutu, pokazywany jest pierwszy film fabularny Pierre'a Scholera, Versal, opowiadający historię Enza, małego chłopca, którego matka powierza bezdomnemu mężczyźnie, żyjącemu w czymś w rodzaju szałasu w lesie. W ramach Tygodnia Krytyki, innej imprezy równoległej do konkursu o Złotą Palmę, wyświetlono dwa dokumenty wzywające do walki z biedą. Film Francuza Filipa Diaza czy Koniec nędzy jest protestem przeciwko nierówności panującej między południem a północą i pytaniem, jak to się dzieje, że 25% ludności świata konsumuje ponad 85% ziemskiego bogactwa. Film proponuje umorzenie długów krajów trzeciego świata i ujemny rozwój dla krajów zamożnych. Obraz Dzieci Don Quixota, akt pierwszy, przypomina z kolei walkę na rzecz bezdomnych prowadzoną we Francji w zimie 2006 roku przez Stowarzyszenie Braci Le Grand. Stowarzyszenie to rozstawiło nad brzegiem kanału Saint-Martin w Paryżu kilkanaście namiotów, w których zamieszkali bezdomni. Wywołało to ogromną emocję w społeczeństwie i skłoniło władze do konkretnego działania, które choć połowiczne, pozwoliło wielu rodzinom znaleźć schronienie na dłuższy okres czasu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Postscriptum. Stefan Rieger.
en mai fais ce qu'il te plaît, czyli w maju rób, co ci się podoba. To też w myśl jednego ze sztandarowych haseł 68 roku. Spróbuję raz jeszcze, po raz ostatni, uchwycić specyfikę tego historycznego momentu, którego oryginalność wymyka się nawet bohaterom tej przygody, jeśli sądzić po edytorskiej katastrofie, jaką okazała się rocznicowa nadgorliwość autorów i wydawców, którzy zalali rynek koniunkturalną bibułą. Interesujące są w sumie tylko poglądy skrajnie polemiczne, poddające majową rewolucję paradoksalnej obróbce. Skaczą sobie do gardeł w gruncie rzeczy dwa przeciwstawne, acz z pozoru symetryczne poglądy. Maj 68 wyłamał rygle, otwierając drogę do wyzwolenia. Maj 68 wyłamał rygle, stwarzając nową formę zniewolenia. Nieszczęście polega na tym, że obie wizje są po części prawdziwe. Zarówno liberalno-prawicowy filozof Luc Ferry, jak i liberalno-lewicowy anarchista Daniel Cohn-Bendit zgadzają się co do tego, iż Sarkozy jest nieodrodnym dzieckiem maja 68, którego hasło jouir sans entrave, czyli rozkoszować się lub korzystać bez granic, nie mogło znaleźć innego przełożenia jak bezgranicznie konsumować. Wyjąwszy niezliczone świadectwa i narcystyczne dzienniki z czasów heroicznych, polemika sprowadza się do tego, czy majowa rewolucja przewróciła świat na nicę, czy też przeciwnie, wyścieliła jeno łoże swemu zaprzeczeniu, czyli liberalnemu społeczeństwu bezgranicznej konsumpcji. Rzecznicy tej ostatniej tezy, jak choćby socjolog Yves Charles Zachka, mają sporo racji, gdy starają się dowieść, iż rozwijający się żywiołowo kapitalizm zmieniał wówczas skórę i witał z otwartymi ramionami rewolucyjne przekształcenia, dzięki którym mieszczuch, robol i obywatel, a zwłaszcza obywatel drugiej dotąd kategorii, jako to młodzieniec, kobieta, homoseksualista czy imigrant, uwalniali się od ciężaru przesądów, politycznych tradycji i szantażu rodzinnego, by przemienić się w wolnych swą zniewoloną wolą kompulsywnych konsumentów. Liberalizm gospodarczy potrzebował jak tlenu wolnych elektronów w zatomizowanym odtąd społeczeństwie. Wolny elektron może jest formalnie wolny, lecz jest bezbronny w obliczu komercyjnego szantażu i kuszenia zmysłów, co jest istotą współczesnej ekonomii. W tym też sensie można uznać, jak Zachka, że majowa rewolucja wyścieliła łoże liberalnemu ustrojowi, wykruszając resztki tradycyjnych zapór społecznych i rodzinnych więzów, znosząc obyczajowe bariery na drodze do spełnienia indywidualnych roszczeń, pragnień i fantazmatów. Nie przypadkiem, mówią zgodnym chórem Luc Ferry i Daniel Cohn-Bendit, majowi bohaterowie wylądowali na ciepłych posadkach w marketingu, mediach i całej, ujmując rzecz po marksistowsku, konsumpcyjnej nadbudowie. Jednym słowem, maj 68 był warunkiem sine qua non, by powstało społeczeństwo konsumpcyjne bez kompleksów i liberalizm bez granic. Jak w każdej interesownej tezie, jest w tejże tyleż prawdy, co i zakłamania, by nie rzec czystego zaprzaństwa. Rewolucja obyczajowa, polityczna i społeczna była w dużej mierze pozorna, jak za czasów rewolucji francuskiej, gdy ścięto króla, zachowując monarchię, zresztą i do dzisiaj, w gestach, słowach i obyczajach politycznych. To, co w maju 68 było naprawdę rewolucyjne, jak w każdym okresie rewolucyjnej gorączki, solidarność, portugalskie goździki, praska wiosna, to nagła erupcja wolności słowa, wyobraźni, solidarności ponad podziałami. Dźwignięcie się ponad normalność czy normalizację w sowieckim żargonie. Próba wyłamania krat, zburzenia dogmatów, starcia się oko w oko z nagą rzeczywistością. To innymi słowy rehabilitacja filozofii, czyli takiej postawy wobec życia, która wszystko każe przemyśleć, nie godząc się na bezmyślne przełknięcie czegokolwiek. Wniosek się narzuca. Maj 68 wciąż jest przed nami i pewnie dlatego wszyscy o nim mówią, że jednym wciąż się marzy spełnienie utopii, a drudzy wbić chcą kołek w serce wampira wyobraźni i wolności, by raz na zawsze wstrzymać bieg czasu. Oczywiście to im się nie uda, lecz sztafetę mogą wyhamować, a skutki tego mogą być żałosne. Wszędzie widzimy regres wiodący potencjalnie ku apokalipsie. Wierzymy w spryt ewolucji, wsparty cynicznym pragmatyzmem doboru naturalnego, ale wobec wirusów umysłu rozum przyrody bywa bezsilny.
Radio France Internationale.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Premier Donald Tusk podsumował w piątek pół roku rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W opinii koalicjantów największym sukcesem po pół roku pracy rządu jest odejście od konfrontacji i połączenie liberalnej polityki gospodarczej z solidarną polityką społeczną. Jak w panów ocenie wypada pierwsze półrocze rządów Donalda Tuska? Pan Anatol Arciuch.
Ja bym nie chciał być bardziej papieski od papieża, więc muszę coś tu znaleźć, ale wydaje mi się, że premier nie miał innego wyjścia, bo wszyscy mówili o tym terminie półrocznym, ale mnie się wydaje w ogóle takie cezury 100 dni, pół roku dość śmieszne. Wybieramy w końcu jakąś opcję polityczną na 4 lata. W zasadzie rząd powinien rządzić 4 lata, no chyba, że coś się zawali, co najwyżej może wymieniać niektórych ministrów i oceniać można na dobrą sprawę dopiero po zakończeniu. Ten rząd, można powiedzieć, że sporo spraw rozpoczął, no chociażby reforma służby zdrowia, ta reforma niby finansów publicznych, no która coraz bardziej jednak jakoś schodzi na plan dalszy, parę innych, no ale wszystkie są rozgrzebane i naprawdę trudne jest w tej chwili cokolwiek oceniać. Gdyby się chciało oceniać, to trzeba być jednak znacznie mniej pobłażliwym dla rządu niż jego premier. Dlatego ja wolę poczekać.
Może dlatego też na pytanie, jakie ważne sprawy załatwił rząd Tuska, 79% Polaków odpowiedziało, że nie ma takich spraw, a więc faktycznie ten rząd nic nie zrobił, pan Janusz Rolicki.
Ja akurat mam dobrą opinię o tym rządzie. Zresztą w ogóle kiedyś pytany o to mówiłem, że uważam, że rząd powinien być niewidoczny. Funkcjonować mnie jako obywatela, to za daleka jest droga pomiędzy mną a premierem. Interesuje to, żeby po prostu nie było awantur, żeby ten rząd spełniał swoją funkcję, znaczy administrował krajem. Z tego punktu widzenia uważam, że ten rząd robi to, co należy. Oczywiście jest inna sytuacja Polski, ponieważ Polska jest krajem, który ciągle jest na dorobku i jest krajem reformowanym. Obiektywnie biorąc, premier ma bardzo utrudnione zadanie, bo praktycznie wszystkie ważniejsze ustawy są w tej chwili nie do załatwienia, dlatego że wiadomo, że będzie je wetował prezydentom. Myślę tutaj o ewentualnej tak zwanej prywatyzacji szpitali. To nie jest przecież prywatyzacja, tylko komunalizacja. Tak jest z ustawą, powiedzmy, medialną. Tak jest z szeregiem innych ustaw, które są szykowane. I odnoszę wrażenie, że rząd przyjął taką zasadę, że jak gdyby zwleka aż do wyborów prezydenckich, żeby pewne rzeczy przepchać. Z drugiej strony ważną rzeczą, którą rząd podjął, to jest to, co robi poseł Palikot, to znaczy prostowanie prawa. No a najważniejsze jest to, że właściwie można powiedzieć, że nie mamy tych ciągłych awantur i takiej toksyczności rządzących.
Nawiązując właśnie do przedsiębiorców, może warto dodać, że przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej ocenili, że rząd Donalda Tuska ma najlepsze założenia do przedsiębiorczych projektów ustaw, a Komisja Przyjazne Państwo ma świetne wyniki w produkowaniu projektów ustaw, ale oczywiście przedsiębiorcy liczą na końcowy efekt działalności i tej komisji, i rządu, jeśli chodzi o reformowanie gospodarki, ale rząd Donalda Tuska jest krytykowane także za dobór nieprzygotowanych do rządzenia ministrów. Kto zdaniem panów może stracić ministerialną tekę pana Anatol Arciuch?
No to trudno jest odpowiedzieć, bo tutaj dość moim zdaniem rozchodzą się daleko opinie potoczne z tym, co naprawdę ministrowie robią. No na przykład minister Ewa Kopacz ma jak najgorsze notowania w opinii publicznej, dlatego że po prostu stąpa po minowym polu, ale moim zdaniem właśnie te założenia reformy są bardzo rozsądne i po prostu tylko, że tu jest naprawdę konieczny czas i jakieś pozyskanie sobie opinii publicznej, więc nie można postępować zbyt gwałtownie. Podobnie minister Ćwiąkalski, który jest krytykowany przez całą opozycję, a moim zdaniem jest bardzo dobrym ministrem i ten pomysł, żeby przywrócić instytucję na przykład sędziego śledczego, to naprawdę jest jedyny rozsądny pomysł w ciągu tych ostatnich 15 lat na gruntowną reformę i poprawę praworządności w Polsce przede wszystkim. Minister Klich to jest rzeczywiście postać dość kontrowersyjna, ale jak wiadomo, również nasza armia jest jako całość również dość kontrowersyjnym, powiedziałbym, problemem, no ale być może poniesie odpowiedzialność, no bo to jest trudno. Natomiast jeszcze nie mogę się zgodzić z tym mówieniem, że ministrowie byli nieprzygotowani, bo po pierwsze ministrowie poprzedniego rządu co najmniej byli równie nieprzygotowani, mówiąc ogólnie, no a poza tym umiejętność rządzenia, i to już jest sprawa premiera, polega na tym, że ministrowie są od ogólnego nadzoru, wytyczania kierunków i pilnowania. Od pracy są urzędnicy i dopóki nie będzie w Polsce z prawdziwego zdarzenia publicznej służby zawodowej, tak jak to jest we wszystkich krajach, że ministrowie przychodzą i odchodzą, ale ci urzędnicy pozostają, robią swoje, to zawsze będą u nas problemy.
Także oceniajmy po dokonaniach. Ja tylko powiem, że politolodzy może nieco złośliwie zauważyli, że to kolejne już spotkanie polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Kolejne dokonywanie bilansu czynione jest właśnie, gdy większość Polaków odpoczywa, gdy korzystają z długiego weekendu. Przypominam, że w naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki dokonują bilansu wydarzeń politycznych mijającego tygodnia. Kontrowersje wokół polsko-amerykańskich negocjacji na temat tarczy. W Warszawie marzy się zbyt wiele za zgodę na tarczę antyrakietową, mówi amerykański negocjator z Departamentu Stanu. Czy w panów opinii stawia to pod znakiem zapytania przyszłość tych negocjacji, pan Janusz Rolicki?
Według powszechnej opinii w jakimś stopniu stawia. Ja jednak do tego podchodzę ostrożnie, dlatego że uważam, że to jest typowe przeciąganie liny. To znaczy Amerykanie wyraźnie chcą mieć tą tarczę z Afryką, mówiąc językiem kolokwialnym, czyli bez inwestowania. A rząd Tuska wymyślił całkiem słusznie, że skoro ta tarcza przede wszystkim służy bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, a równocześnie z Kremla i z Moskwy się sypią po prostu protesty i równocześnie groźby wręcz, to oczywiście my coś za to powinniśmy dostać. I sam pomysł, żeby Polska była chroniona tym systemem Patriot, jest bardzo trafny.
Amerykanie o tych naszych oczekiwaniach mówią, że to piękne marzenia. Czy to rzeczywiście tylko piękne marzenie pana Anatola Arciucha?
No do tego Amerykanie się nie posuną, ale nie zapominajmy, że Amerykanie są w okresie przedwyborczym. Po pierwsze jest to kwestia kilku miesięcy i jest wielką niewiadomą, kto wygra, bo jeśli wygrają demokraci, to na pewno przynajmniej na jakiś czas cały ten program będzie zawieszony. Jeśli republikanie, no to możemy się spodziewać tego, co jest, ale to są dwie bardzo istotne sprawy. Po pierwsze, my sami jesteśmy sobie winni, bo cały czas wmawiano społeczeństwu i mówiono głośnie, że to tarcza będzie nas chronić, zamiast mówić wprost, że jest to tarcza, która chroni w tym układzie technicznym, w tej chwili politycznym, wyłącznie Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone powinny za to zapłacić. Amerykanie mają prawo czuć się zawiedzeni, że myśmy tak gwałtownie o 180 stopni zmienili stanowisko. Po drugie, Amerykanie grożą, że mogą przenieść gdzie indziej, więc z kolei upada ich argument, że ta tarcza akurat musi być wyrzutnie rakietowe w Polsce, bo inaczej one będą nieskuteczne. Okazuje się, że z obu stron grano znaczonymi kartami i wydaje mi się, że tu akurat stanowisko polskiego rządu, który zdając sobie sprawę, że niewiele osiągnie w Waszyngtonie, po prostu przeciąga na razie sprawę i się nie śpieszy, jest bardzo rozsądne.
I dodajmy, że jak się dowiadujemy, Polska po raz pierwszy w historii wynajęła firmę lobbingową, by zadbała o nasze interesy obronne w Stanach Zjednoczonych. Miejmy zatem nadzieję, że prace tej firmy wpłyną także na kształt naszych negocjacji z Amerykanami na temat tarczy antyrakietowej. Polskiego Radia dla Zagranicy, panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki dokonują bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. W Kijowie szczyt energetyczny z udziałem polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz głów 7 państw regionu Trzech Mórz, Kaspijskiego, Czarnego i Bałtyckiego. To już trzecie spotkanie, które ma przybliżyć nas między innymi do realizacji budowy rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk. Dodajmy, że te w Krakowie i Wilnie poza deklaracjami politycznymi nie przyniosły żadnych konkretów. Czy tym razem będzie inaczej, pan Janusz Rolicki?
Niby ta konferencja już w tej chwili przyniosła pewne rezultaty, bo prezydent Ukrainy zapowiedział, że nastąpi zmiana jak gdyby nakierowania tego rurociągu z Odessa-Brody. To znaczy nie będzie on pompował do Odessy nafty rosyjskiej, tylko odwrotnie, będzie z Odessy pompował naftę w naszym kierunku do Europy Zachodniej. W sumie w każdym razie jakieś konkrety mogą być, z tym, że pewne rzeczy mnie wręcz śmieszą, a nawet i zaskakują, bo obietnica, że Ukraina ma zwiększyć dostawy gazu ziemnego do 200 milionów metrów sześciennych, to jest o tyle zabawnie brzmi, że Polska leży na gazie, że Polska w tej chwili praktycznie wydobywamy około 30% zużywanego gazu, to jest 4 miliardy metrów sześciennych, a nasze zasoby są oceniane na 1 bln metrów sześciennych przeszło. Trzeba to tylko zagospodarować. 200 milionów metrów sześciennych to jest po prostu znikomy ułamek naszych potrzeb, bo my zużywamy rocznie przeszło 15 miliardów metrów sześciennych gazu. No ale to jest być może jakiś gest w stosunku do Ukrainy, żeby pokazać, że jesteśmy po prostu otwarci i chcemy zbilansować z nimi nasz ogólny handel zagraniczny. Te rozmowy, na razie z nich za wiele nie wynika. Jest to jak gdyby konik prezydenta. Kierunek jest właściwy, bo obecność Polski w tym regionie jest ważna. Z tym, że słaby mamy potencjał, żeby rzeczywiście spełniać rolę taką, jaka się marzy prezydentowi.
Eksperci do spraw energetyki podkreślają, że właściwie stracono 2 lata, że wszystkie zainteresowane strony powinny przystąpić do działania, a nie zamawiać kolejne ekspertyzy i przedstawiać deklaracje polityczne pana Anatol Arciuch.
No, to mówią eksperci przede wszystkim ukraińscy. Weźmy poprawkę, bo na przykład polscy eksperci są bardzo sceptyczni i nawet ci, którzy popierają tę ideę, to przyznają, że jest to pomysł polityczny właśnie, który ma zwiększyć naszą niezależność energetyczną wobec Rosji, ma umocnić rolę Ukrainy czy ewentualnie Gruzji, no i pozwolić Azerbejdżanowi się również uniezależnić ekonomicznie. Natomiast, że w dającej się przewidzieć przyszłości, to będziemy do tego dopłacać. Pamiętajmy, że to trzeba wybudować przynajmniej 500 kilometrów ropociągu. Jest jeszcze druga sprawa, że to będzie przepompowywane minimum 4 albo 5 razy, więc to są dodatkowe koszty i tak dalej, ten przewóz ropy statkami. I tutaj no jednak trzeba rozróżnić. Ropy potrzebujemy. Gaz to rzeczywiście, z gazem powinniśmy się zająć naszym i to by było znacznie tańsze. Ale wracając jeszcze do tego, no jest to wszystko przede wszystkim ryzykowne, dlatego że złoża azerbejdżańskie są właściwie już rozpoznane i tam dużych zapasów nie ma. Są zapasy drugie w Kazachstanie. To nie było przypadkowe. Pierwsza wizyta prezydenta Rosji była w Kazachstanie i tam w ogóle sobie wprawiono wzajemne komplementy. Kazachstan chciał Unii w ogóle ekonomicznej z Rosją, tylko Rosja na razie się nie zgadza, no bo jeszcze jej nie stać, żeby podtrzymać. Ale jeśli to będzie rzeczywiście polityczne przedsięwzięcie, ten rurociąg, to Rosja może się zdecydować na polityczne przedsięwzięcie i podtrzymywać właśnie Kazachstan, zarazem biorąc ropę. I wtedy okaże się, że ten ropociąg po prostu jest niewykorzystany.
Miejmy jednak nadzieję, że decyzje podjęte w Kijowie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Polski i całej Europy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla państwa panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
To była redakcja Radia dla Zagranicy Polskiego Radia i audycja z cyklu Mija Tydzień. Nam jeszcze pozostało minuta i kilkadziesiąt sekund, w związku z tym przypomnę państwu najważniejsze informacje dnia w skrócie. Rosja i Chiny potępiają amerykańskie plany budowy tarczy antyrakietowej. Jak państwo słyszeli przed chwilą, w Kijowie na szczycie energetycznym uzgodniono sprawy bezpieczeństwa w tej dziedzinie przemysłu. Polska występuje z propozycją równoważącą francuskie plany utworzenia Unii dla Śródziemnomorza. Komisja Europejska zgadza się na pomoc rybakom francuskim ze strony państwa. Sekretarz generalny ONZ nakłonił juntę w Birmie do wpuszczenia zagranicznych ekspertów. Premier Wielkiej Brytanii przyjmuje Dalaj Lamę w siedzibie arcybiskupa Canterbury, a nie na Downing Street, co spowodowało falę krytyki, która spłynęła na głowę premiera rządu Jej Królewskiej Mości. I jeszcze jedna informacja dla wielbicieli sztuki, mianowicie do Muzeum Munka, Edwarda Munka w Oslo. Dzisiaj przyszło wielu wielbicieli tego artysty, tego malarza, ze względu na to, że po kilku latach nieobecności pokazywany jest znów Krzyk Muncha, który został zrabowany w sierpniu 2004 roku. Odnaleziono go dwa lata później w stanie bardzo żałosnym i w tej chwili też ten słynny, egzystencjalny obraz nosi na sobie ślady barbarzyństwa artystycznego. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.